Strefa historii.
Marzena Bakowska, witam i dziś zapraszam do Gdyni. Opowiem o wystawie pokazującej archiwalne i współczesne zdjęcia miasta oraz o kaszubskich rodach, które żyły w tym miejscu.
Zobacz historię.
Wystawa plenerowa Gdynia wczoraj i dziś. Kadry z historii miasta i portu z perspektywy stulecia. Ta wystawa jest ustawiona na Placu Wolnej Ukrainy. Wybierając się na spacer na bulwar nadmorski, możemy zobaczyć fotografię w technologii, która na jednym zdjęciu prezentuje dwa. Wystarczy zmienić kąt patrzenia. Ekspozycję przygotował Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku. Opowiedział mi o niej naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Krzysztof Drażba.
Ideą wystawy jest pokazanie obiektów, które powstawały, rosły razem z Gdynią 100 lat temu. Obiektów, które są związane nieodłącznie z miastem, z portem, z funkcją gospodarczą, ale również kulturalną. Stoją do dzisiaj. Były projektowane jako obiekty użyteczności publicznej, ale co ważne i warte podkreślenia, były również estetyczne i ładne i takie są do dzisiaj. Chcieliśmy pokazać, wykorzystując technikę lentikularną, czyli sprawiającą wrażenie trójwymiarowości, pokazanie, jak te budynki wyglądały 100 lat temu, jak ta przestrzeń wygląda dzisiaj. W niektórych przypadkach są niewielkie zmiany, ale w niektórych zmiany są bardzo duże, choćby na przykład w przypadku budynku dworca kolejowego. 100 lat temu wyglądał zupełnie inaczej. Na kanwie historii tych obiektów chcieliśmy pokazać właśnie historię Gdyni z perspektywy stulecia.
W jaki sposób możemy te budynki zobaczyć w tej nowej odsłonie technologicznej?
Na jednej przestrzeni, na jednej planszy, tylko troszeczkę zmieniając kąt patrzenia, można porównać sobie właśnie zdjęcia archiwalne ze zdjęciami współczesnymi, oglądając, porównując, jak te obiekty wyglądały blisko 100 lat temu, jak wyglądają dzisiaj. Właśnie jak ta przestrzeń się zmieniała. Prosta, a ciekawa technika, która w dobie powszechnych multimediów być może troszkę zachęca do korzystania z tradycyjnych technologii, z tradycyjnych form, ale właśnie z takim pewnym, można powiedzieć, uzupełnieniem czy rozwinięciem w postaci dwóch obrazów w jednej płaszczyźnie.
Rzeczywiście trzeba lekko się przesuwać i wtedy nam się pojawiają te obrazy.
Zgadza się, to jest technika, no, która myślę już raczkowała w latach 80. Pamiętam z czasów PRL-u takie małe pocztówki właśnie, gdzie można było dostrzec głębie zmieniających się obrazów, troszeczkę zmieniając kąt patrzenia.
Doktor Barbara Męczykowska, kuratorka wystawy. Jakie obiekty chciała Pani tutaj pokazać zwiedzającym Gdynię albo też gdynianom, którzy tutaj będą przychodzić na spacery?
Wybór obiektów był bardzo trudny. Tutaj akurat duży wpływ na to miały spacery z moją rodziną po Gdyni, ze względu na to, że swego czasu chodziliśmy bardzo dużo po porcie, bardzo dużo po mieście. No i właśnie chodząc stwierdziłam, że fajnie by było pokazać ludziom takie obiekty, które oni często mijają. Są one dla nich oczywiste, nie zwracają w ogóle na nich uwagi, bo one po prostu są, a do niektórych miejsc w ogóle nie chodzą, jak na przykład port. Dlatego postaraliśmy się wybrać zarówno obiekty, które znajdują się w porcie, jak i obiekty, które znajdują się w mieście. Osoby, które oglądają wystawę, same będą mogły sobie stworzyć taką trasę, same pójść zobaczyć, jak te obiekty wyglądają i żyją, i funkcjonują dzisiaj. Stąd też mamy między innymi łuszczarnię ryżu, chłodnię portową, dworzec morski, mamy również dom bawełny, czyli izbę arbitrażową bawełny, mamy budynek na ulicy 10 Lutego, na Alei Marszałka Piłsudskiego. Więc każda osoba, która będzie chciała gdzieś tam znaleźć jakiś element dla siebie, może budynek, który jest bliżej tego miejsca, gdzie oni mieszkają, może przyjść, zobaczyć tutaj, jak ten budynek wyglądał kiedyś i jak ten budynek wygląda dzisiaj.
No i widzę, oczywiście są także opisy. No nie są one długie, można w każdym razie zorientować się, jaka była historia danego obiektu.
Tak, no tutaj staraliśmy się ze względu na to, że to ma być naszą pomocą do zajęć, które będziemy tutaj prowadzić. Te opisy muszą być krótkie i muszą zawierać jak najmniej informacji takich, można powiedzieć, związanych z datami, a może trochę więcej takich ciekawostek, które raz zainteresują młodszego odbiorcę, a dwa pozwolą nam przeprowadzić ciekawą opowieść mówiącą o mieście, o porcie, o budowniczych, o mieszkańcach, także o osobach, które odwiedzały Gdynię w dwudziestoleciu międzywojennym.
Proszę zdradzić, który obiekt jest dla Pani najbliższy, najciekawszy?
Jak dla mnie chyba Łuszczarnia Ryżu, ze względu na to, że z nią mieliśmy bardzo dużo kłopotu, jeżeli chodzi o wykonanie współczesnych zdjęć, ponieważ w pewnym momencie pojawiła się nam hałda węgla i nie mogliśmy mieć odpowiedniego ujęcia. Łuszczarnia Ryżu z tego względu, że czytając wywiad z byłym dyrektorem Łuszczarni, bardzo ciekawy właśnie sposób pokazywał, że to jest bardzo nowoczesny budynek, w którym w bardzo szybki sposób można między innymi oczyścić ryż, można stworzyć puder ryżowy dla pań, który był sprzedawany w sklepach. Więc chyba tak, Łuszczarnia Ryżu to będzie ten budynek, który jest mi najbliższy.
Kiedy on powstał i gdzie on w ogóle się mieści?
Jeżeli chodzi o Łuszczarnię Ryżu, no to mamy tutaj lata 20. XX wieku. Znajduje się on przy ulicy Polskiej. Bardzo charakterystyczny budynek, biało-czerwona elewacja, która też swoimi kolorami nawiązuje do naszych barw narodowych. Budynek, który istnieje do dnia dzisiejszego i można go zobaczyć z zewnątrz.
To ja z kolei uwielbiam Muzeum Emigracji, bo zwłaszcza jak się wejdzie do środka, to mam takie poczucie wielkomiejskości poprzez tą klatkę schodową, poprzez piękne schody, ale też sama bryła piękna, modernistyczna.
Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o budynki czy to dworca morskiego, czy ogólnie dworców na przykład kolejowych w dwudziestoleciu międzywojennym, chciano pokazywać, można powiedzieć, taką wielkość Polski, nowoczesność Polski. Jednak dworzec morski to był ten punkt, ostatni punkt, który widzieli na polskiej ziemi, a dla innych był to pierwszy, z którym się spotykali. Stąd też ta monumentalna bryła, która miała pokazywać, że Gdynia jest miastem nowoczesnym, rozwija się w nowoczesny sposób, bardzo szybko i że dążymy do tego, żeby cała Polska, cała druga Rzeczypospolita właśnie w też ten sposób się rozwijała.
A teraz funkcjonuje tam Muzeum Emigracji.
Tak, teraz funkcjonuje tam Muzeum Emigracji. Możemy też udać się do tego budynku, zobaczyć go zarówno z zewnątrz, jak i w środku.
A przy okazji, idąc do Muzeum Emigracji, możemy zobaczyć tą wspomnianą przez panią Łuszczarnię Ryżu.
Tak, Łuszczarnia Ryżu. Spacer będzie trochę długi. Po drodze możemy minąć między innymi jeszcze chłodnię portową. Też po drodze mamy pozostałości magazynów różnego rodzaju wybudowanych w dwudziestoleciu międzywojennym. Także polecam spacer po porcie. Bardzo cicha i mało uczęszczana część tutaj Gdyni. Może cicha ze względu na to, że jest mało turystów, ale głośno ze względu na to, że port cały czas funkcjonuje.
Wystawa plenerowa Gdynia wczoraj i dziś, kadry z historii miasta i portu z perspektywy stulecia, będzie dostępna na Placu Wolnej Ukrainy do końca maja.
Porozmawiajmy o faktach.
Na Pomorzu pod koniec czasów zaboru pruskiego zaczęli obejmować różne urzędy Kaszubi. Tak było w przypadku wójta Jana Radke, który mieszkał w Gdyni od 1910 roku. Zanim o tym, najpierw dr Tomasz Rębalski opowiedział mi o kaszubskich rodach, którego przedstawicielem był Radke.
Jeżeli chodzi o Gdynię, to genealogię się nie da doprowadzić do króla Ćwieczka przysłowiowego, bo księgi metrykalne Oksywia, a Gdynia w przeszłości należała do parafii w Oksywiu, sięgają najdalej 1799 roku, plus jest tam trochę takich zrekonstruowanych wpisów w księdze chrztów, no bo na przełomie XVIII-XIX wieku był pożar w Oksywiu i spłonęła cała plebania, włącznie z całym bardzo bogatym archiwum. Jak bada się te rodziny kaszubskie z terenów całej dzisiejszej Gdyni, to jest jedna wielka rodzina. To nie jest nic nadzwyczajnego. Ja jestem z kolei z południa Kaszub, ponieważ trochę genealogią się zajmuję. To taka mała dygresja, że w zasadzie z tymi wszystkimi genealogami, którzy mają przodków na Gochach czy Zaborach, to są południowe Kaszuby, to jestem ze wszystkimi, mam wspólnych przodków. To był bardzo mały świat. Ta populacja Kaszubów w tym XVII-XVIII wieku była na tyle mała, że rzeczywiście to nie ma takiej możliwości, żeby się tam nie znalazło jakiegoś jednego chociażby wspólnego przodka. I ciekawostką jest to, że z północą nas nic nie łączy genealogicznie. To najwyżej są te przemieszczenia z XX wieku, że ludzie się tam zaczęli przemieszczać, Gdynia się budowała właśnie. A czy w ogóle przemieszczenia po II wojnie światowej, to znam takich, mam kolegów, czy koleżanki, które rzeczywiście w stanie, że mają z południa Kaszub i z Nordy i tak dalej. Ale do pewnego momentu to były takie światy zamknięte, czyli ta północ Norda i południe Kaszub. Oczywiście tutaj taką barierą było wyznanie. Tu bardziej niż to, jakim językiem się mówiło, ważne było, jakiego się było wyznania, chociaż to też było przekraczane, ale myślę, że to było ciężkie do pokonania w tamtych czasach.
Doktor Tomasz Rembalski mówi, że w XIX wieku zmieniły się sposoby zarządzania jednostkami administracji w terenie.
W 1872 roku była wielka reforma administracyjna w państwie niemieckim. Ona zmieniła strukturę na najniższym poziomie. Do tego 1872 roku sołtysi w poszczególnych wsiach byli bardzo często dziedzicznymi sołtysami, czyli z ojca na syna. Jeżeli syna nie było, to córka wychodziła za mąż. Oczywiście ten zięć był sołtysem, no bo przecież kobieta nie za bardzo była odpowiednią osobą, żeby spełnić władzę. Mówię tu o takiej mentalności ówczesnych ludzi. I to zmieniono w 1872 roku. Od tego momentu sołtysi, czyli po niemiecku Schulz, sołtys to jest Schulz, przestali istnieć i wprowadzono naczelników gminy, Gemeindevorsteher po niemiecku. I oni byli wybierani na 6 lat i do tego mieli przydanych też wybieranych spośród przedstawicieli gminy dwóch ławników, też na kadencję 6-letnią. Jednak stworzono nową jednostkę administracyjną, pośrednią między gminą a powiatem. Po niemiecku to się nazywało Amtsbezirk, czyli po polsku się to tłumaczy obwód. Na jego czele stał naczelnik obwodu, czyli po niemiecku to był Amtsvorsteher. Jak Polska odzyskała Pomorze, to zostało to przetłumaczone na język polski, czyli naczelnik gminy stał się sołtysem, natomiast naczelnik obwodu stał się wójtem, natomiast ten obwód nazwano wójtostwem. I w 1872 roku w tej nowej strukturze Gdynia oczywiście uzyskała swojego naczelnika gminy, natomiast nie utworzono w Gdyni obwodu, czyli tego wójtostwa, tylko siedziba jakby formalna była w Chylonii. Więc Chylonia była taką stolicą, może w cudzysłowie stolicą tego wójtostwa, tego obwodu. Ale tu pewnego rodzaju paradoks. Naczelnikami obwodu nigdy nie byli mieszkańcy Chylonii. To był albo właściciel majątku ziemskiego w Grabówku, albo właściciel majątku ziemskiego na Kamiennej Górze, czyli w przysiłki Gdyni. Należałoby teraz sobie zadać pytanie, dlaczego wtedy nikt nie pomyślał, że Gdynia jest taką tą ważniejszą miejscowością. Być może, no to jest moja jakby taka hipoteza, wzięto tu pod uwagę, że w Chylonii grunty są bardziej żyzne, ci gburzy chylońscy byli bardziej bogaci, tak sobie ja to tłumaczę. Gdynia nie była żadną ubogą wioską rybacką, bo tutaj dominowali rolnicy, jednak oni uprawiali piachy. Co tu dużo mówić? Ta tu ziemia nie rozpieszczała tych rolników. Oczywiście od średniowiecza ci rolnicy mieli tam te przywileje rybołówcze, a w związku z tymi reformami innymi już co prawda, ale z uwolnieniem prawa brzegowego powstała osada rybacka. Prawdopodobnie od lat 70. XIX wieku do osady rybackiej, która istniała od średniowiecza w Oksywiu, zaczęła się doklejać osada rybaków gdyńskich. I teraz jak Polska odzyskała niepodległość i przyjechali dziennikarze nad morze, że oto Polska buduje tutaj swój Nowy Jork, no to oni z dworca pędzili przez tą gburską wieś Gdynię i w ogóle jakby nie zauważali, bo ona się niczym nie różniła od przeciętnej wioski pomorsko-kaszubskiej i szli nad to morze i tam oni widzieli te sieci rozstawione, ale już nie zauważali, że niektórzy rybacy byli zamożni, że mieli murowane domy przyzwoite, ale ich interesowały kontrasty, czyli te sypiące się lepianki z takiej bajki o rybaku i złotej rybce, przecież to było nośne. I ten obraz został tak zakorzeniony w naszej świadomości, że on w zasadzie z nami jest do dzisiaj. Wracamy znowu do Radkego. Radke, kolejny mit, w 1919 roku został polskim wójtem Gdyni. Było to niemożliwe. Jak się prześledzi źródła, co prawda nie ma ich za dużo, ale już te źródła były opracowywane w latach 70. przez historyków tutaj naszego ośrodka gdańskiego, to musimy też wiedzieć, co się stało w tamtym czasie. Formalnie, tak jak my obchodzimy 11 listopada 1918 roku uzyskanie niepodległości, bo Piłsudski przyjechał do Warszawy, ale w zachodniej Europie do dzisiaj jest to uroczyste święto zakończenia I wojny światowej. No i w Niemczech wybuchła rewolucja. Obalono cesarza i ten cały kraj wrzał, gotował się. I tutaj na Pomorzu również. Przy czym tu był problem nie tylko, że te niższe warstwy społeczne, które były mięsem armatnim na tych frontach, nie chciały tego, co dotychczas było, czyli monarchi nie chcieli, a tu jeszcze był problem Polski. To się zaczęło wszystko ze sobą ścierać. I tu były silne oddziały policji, wojska, to z takich źródeł takich, no jak wspomniałem, skromnych, ale wiemy, że to było wszystko bardzo krótko tutaj trzymane, żeby tutaj to życie polskie za bardzo nie wybuchło od razu. I innym problemem, którym tutaj na Pomorzu się spotykam, ja to przebadałem w Chwaszczynie dosyć dobrze. Jak ta ustawa zaczęła funkcjonować, to oczywiście ta lokalna społeczność mogła sobie wybrać naczelnika gminy, naczelnika obwodu, ale on jeszcze musiał być zatwierdzony przez władze powiatowe. I teraz, jeżeli wybrało ta gmina, której dominowali na przykład Kaszubi, jakiegoś ze swojego Kaszubę, a on nie był jakimś potulnym człowiekiem, tutaj lojalny wobec władzy niemieckiej, ale miał na przykład na pewne aspekty swoje zdanie, no to tak władza powiatowa go utrącała. I to w zasadzie był jeden z większych problemów. I teraz na tej fali właśnie tej wolności, która ta rewolucja przyniosła, ludzie mogli wybrać w końcu tych, co chcą. I z tej przyczyny Kaszubi mogli wybrać Kaszubę i musieli go zatwierdzić. Stąd Jan Radke został naczelnikiem gminy Gdynia i naczelnikiem obwodu Chylonia. Miał te, w jednym ręku te dwie funkcje pełnił, ale nie był żadnym polskim sołtysem i polskim wójtem, bo wtedy władza była pruska. Był system pruski, język niemiecki funkcjonował i tak dalej. Mało tego, jak Polska odzyskała niepodległość, to największym problemem Kaszubów było to, że oni nie chodzili do żadnej polskiej szkoły i nie potrafili, mimo to, że się modlili po polsku, mówili po polsku, w kościele śpiewali po polsku, ale nie pisali po polsku. I przez przynajmniej w Gdyni przez 2 lata jeszcze Jan Radke prowadził protokoły gminne po niemiecku. Nie zapominajmy, że on potem, jak już przestał być wójtem i sołtysem, no to był już w Radzie Miasta i chciał wyżej iść, tylko że tam znowu, tak jak mówię, to byli wszyscy jedną wielką rodziną i ze względu na nepotyzm potencjalny nie dopuszczono go na stanowisko wiceburmistrza.
To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Jacek Puchalski. Do usłyszenia.
Strefa historii.